Zima muminków. Rozdział czwarty. Tajemnicze istoty. W kilka dni po pogrzebie wiewiórki muminek zauważył, że ktoś świsnął sporo torfu z szopy. Od wrót ciągnął się w śniegu szeroki ślad, jak gdyby ktoś wlógł za sobą worki. To nie mogła być mi, pomyślał muminek. Jest o wiele za mała. A to otiki bierze tylko to, czego potrzebuje. To musiała być buka. Z najeżonym futerkiem ruszył za śladem. Nie było przecież nikogo poza nim, kto mógł pilnować torfu rodziny muminków. Była to więc sprawa jego honoru. Ślad kończył się na pagórku za grotą. Leżały tam złożone na stos worki z torfem. Na szczycie tego stosu stała ławka ogrodowa rodziny muminków, ta, której w sierpniu odpadła noga. Ta ławka uświetni efekt, odezwała się Tootiki, wychylając się z zaworków. Jest sara i sucha jak pieprz. Na pewno, powiedział muminek, jest w naszej rodzinie już od dawna. Można by ją zreperować. Albo zrobić nową, odrzekła Tootiki. Chcesz posłuchać piosenki o Tootiki, która rozpaliła wielkie zimowe ognisko? Proszę bardzo, odparł muminek spokojnie. Wówczas Tootiki, obracając się powoli i przytupując w śniegu, zaczęła śpiewać. Rozlega się dźwięk, samotny i dziwny, dziki i spokojny, głucho brzmi bęben. Trzeszczy ognisko, płonie w białym śniegu, kołyszą się ogony, tańczą w białym śniegu. Głucho brzmi bęben w czarną noc. Dość mam tej czarnej nocy, krzyknął muminek. Nie chcę dalej słuchać. Jest mi zimno, jestem sam. Chcę, żeby wróciło słońce. Przecież właśnie dlatego rozpalimy dzisiejszej nocy to wielkie zimowe ognisko, odpowiedziała Tootiki. Jutro będziesz miał z powrotem swoje słońce. Moje słońce, powtórzył muminek drżącym głosem. Tootiki przytaknęła głową i podrapała się po pyszczku. Muminek długo milczał. Potem spytał ostrożnie. Myślisz, że ono zauważy, czy ta ławka jest tu, czy jej nie ma? Posłuchaj mnie, powiedziała Tootiki surowo. To ognisko jest 1000 lat starsze od twojej ławki. Możesz być dumny z tego, że w ogóle została tu przyniesiona. Wtedy muminek nic już nie powiedział. Będę musiał wytłumaczyć to jakoś rodzinie, pomyślał. Może woda przyniesie i wyrzuci na ląd jakieś drewno, które się nada do pieca i na nową ławkę ogrodową, kiedy przyjdą wiosenne roztopy? Stos stawał się coraz większy i większy. Na pagórek wciągano uschłe drzewa, spróchniałe pnie, stare beczki i deski znalezione nad brzegiem morza. Muminek czuł, że wokół aż roi się od tłumu, ale nikogo nie było widać. Przyszła także mała Mi, wlokąc za sobą swoje tekturowe pudło. — Już go nie potrzebuję — powiedziała. — O wiele lepiej zjeżdża się na srebrnej tacy, a mojej siostrze, jak widać, dobrze śpi się w dywanie z salonu. — Kiedy rozpalamy? — Jak wzejdzie księżyc — powiedziała Tootiki. Muminek przez cały wieczór czuł wielkie napięcie. Chodził z pokoju do pokoju i zapalił więcej świec niż zwykle. Czasem przystawał, wsłuchując się w oddechy śpiących i lekkie trzaskanie w ścianach, gdy mróz się wzmagał. Był pewien, że teraz ten cały tajemniczy ludek wyjdzie ze swoich kryjówek, owe nierzeczywiste i lękające się światła istoty, o których mówiła Tootiki. Zejdą się chyłkiem przy tym wielkim ognisku, które rozpalą wszystkie małe stworzonka, aby poruszyć ciemności i mróz. Nareszcie je zobaczy. Muminek zapalił lampę naftową i wyszedł na strych. Otworzył klapę w dachu. Księżyca nie było jeszcze widać, ale zorza polarna lekko oświetlała dolinę. Na dole, przy moście, sunął szereg pochodni otoczonych przez tańczące cienie. Zmierzały w kierunku morza i pagórka. Muminek z zapaloną lampą ostrożnie zszedł po drabinie. Ogród i las pełne były nieuchwytnych blasków i szeptów, a wszystkie ślady prowadziły w stronę pagórka. Kiedy doszedł nad brzeg morza, sinobiały i straszliwie odległy księżyc wznosił się nad taflą lodu. Coś poruszyło się koło Muminka. Spojrzał w dół. Prosto w złe i błyszczące oczy małej Mi. — Ale będzie pożar! — powiedziała ze śmiechem. — Jak głupio będzie wyglądała przy nim ta cała pełnia księżyca! Spojrzeli jednocześnie w stronę pagórka i zobaczyli strzelający pionowo-żółty płomień. To Tiki podpaliła stos. I zaraz od dołu do góry ogarnęły go huczące płomienie, które rzucały swoje odbicie prosto na czarną taflę lodu. Jakaś samotna melodyjka szybko przemknęła obok Muminka. To niewidzialna mysz, spóźniwszy się, biegła na zimowy obrzęd. Duże i małe cienie poruszały się w uroczystych podskokach dookoła ognia. Wtem ogony zaczęły walić w bębny. — Już po twojej ławce — rzekła mała Mi. — Nigdy mi nie była potrzebna — odpowiedział Muminek niecierpliwie. Ślizgając się, począł się wdrapywać na okryty lodem pagórek, lśniący w blasku ognia. Śnieg tajał od gorąca i ciepła woda spływała mu po łapkach. — Wróci słońce — myślał Muminek podniecony. — Koniec z ciemnościami, koniec z ciemnością. Można będzie usiąść sobie na werandzie i pogrzać plecy. Wszedł na szczyt. Wokół ogniska było gorąco. Niewidzialna mysz zaczęła grać jakąś dziką melodię. Tańczące cienie odsunęły się i uderzenia w bębny rozległy się po drugiej stronie ognia. — Dlaczego one odeszły? — spytał Muminek. To Tiki popatrzyła na niego swoimi spokojnymi niebieskimi oczami, ale nie był pewien, czy go rzeczywiście widziała. Wpatrywała się w swój świat. Co roku taki sam, niezmienny świat zimny, obcy dla Muminka, który zwykle spał wówczas w ciepłym domu. — A gdzie jest ten, co mieszka w szafie w kabinie? — spytał Muminek. — Co mówisz? — spytała się Tiki. Nie dosłyszała pytania, zajęta własnymi myślami. — Chcę się zobaczyć z tym, co mieszka w szafie — powtórzył Muminek. — Nie wolno mu wychodzić — odpowiedziała Tiki. — Nigdy nie wiadomo, co takiemu przyjdzie do głowy. Cała masa małych, długonogich stworzonek przesunęła się po lodzie jak dym. Ktoś z posrebrzonymi rogami przemknął stupotem obok Muminka, a nad ogniem w kierunku północy, bijąc parą wielkich skrzydeł, przeleciało coś czarnego. Ale wszystko to działo się zbyt szybko, żeby Muminek zdążył się komukolwiek przedstawić. — To Tiki, moja kochana — prosił, ciągnąc ją za kaftanik. — Tam, zobacz, masz tego, który mieszka pod kuchenną szafką. Było to dość małe zwierzątko z krzeczastymi brwiami. Siedziało samotnie, wpatrując się w ogień. Muminek przysiadł się do niego i powiedział — Mam nadzieję, że stary chleb nie był za stary. Zwierzątko spojrzało na niego, ale nic nie odrzekło. — Ma pan niebywale krzeczaste brwi — zagaił Muminek, próbując uprzejmie nawiązać rozmowę. Wówczas zwierzątko z krzaczastymi brwiami rzekło — Sandaf umruchum! — Co takiego? — spytał Muminek zaskoczony. — Radamsa! — odrzekło zwierzątko ze złością. — On mówi swoim własnym językiem, a teraz myśli, że go obraziłeś — wyjaśniła Tiki. — Zupełnie nie miałem takiego zamiaru — powiedział Muminek i dodał błagalnie — Radamsa! Radamsa! Wtedy zwierzątko z krzaczastymi brwiami już prawie wyszło z siebie. Wstało i znikło. — I co ja mam teraz zrobić? — powiedział Muminek. — Ono będzie mieszkało pod szafką jeszcze cały rok, nie wiedząc, że chciałem mu tylko powiedzieć coś miłego. — Zdarza się — odpowiedziała Tiki. Ławka ogrodowa rozsypała się w deszcz iskier. Nie było już widać ognia, tylko żar. A woda ze stopionego śniegu gotowała się jeszcze w szczelinach skalnych. Mysz przestała grać i wszyscy spojrzeli na brzeg morza skuty lodem. Siedziała tam buka. W jej okrągłych, małych oczach odbijał się blask ognia, ale poza tym wyglądała jak wielka, bezkształtna, szara masa. Była o wiele większa niż w sierpniu. Bębny ucichły, gdy buka zaczęła wspinać się na pagórek. Podeszła prosto do ogniska i usiadła na nim, nie mówiąc ani słowa. Rozległ się gwałtowny syk i cały pagórek otoczyła para. A kiedy para znikła, żaru już nie było. Zobaczyli tylko wielką, szarą bukę, od której ziała lodowata mgła. Muminek uciekł na brzeg morza. Dopadł Totiki i zawołał. — Co teraz będzie? Czy buka zgasiła słońce? — Spokojnie — powiedziała Totiki. — Buka przyszła nie po to, żeby zgasić ogień, ale żeby się ogrzać, biedaczka. Ale wszystko, co się pali, gaśnie, kiedy ona na tym usiądzie. Znowu się rozczarowała. Muminek zobaczył, że buka wstaje i węszy wśród zamarzniętych kawałków węgla. Podeszła do jego lampy naftowej, która nadal paliła się na stoku obok góry. Zobaczył, że i lampa zgasła. Buka stała jeszcze chwilę. Pagórek opustoszał, wszyscy się rozeszli. Potem wróciła na lód i znikła w ciemnościach, równie samotna jak poprzednio. Muminek ruszył do domu. Zanim usnął, ostrożnie pociągnął swoją mamę za ucho i powiedział – to nie było specjalnie miłe przyjęcie. – No proszę – mruknęła mama przez sen. – Ale może następnym razem? A w kuchni pod szafką siedziało zwierzątko z krzaczastymi brwiami i złościło się. – Radamsa! – mówiło. – Radamsa! I wzruszyło ramionami. I nikt zapewne poza zwierzątkiem nie wiedział, co przez to chciało powiedzieć. Totiki siedziała pod lodem i łowiła ryby. Była wdzięczna morzu, iż od czasu do czasu jego wody opadały na tyle, że można było zejść przez przeręblę koło kabiny i usiąść sobie z wędką na kamieniu. Nad sobą miało się miły, zielony sufit z lodu, a u stóp morze. Czarna podłoga i zielony sufit ciągnęły się w nieskończoność, aż gdzieś w dali ginęły w ciemnościach. Obok Totiki leżały cztery małe rybki. Jeszcze jedna i będzie zupa rybna. Nagle Totiki posłyszała niecierpliwe kroki na pomoście. Na górze Muminek zapukał do drzwi kabiny. Odczekał chwilę i znowu zapukał. — Hu! — krzyknęła Totiki. — Jestem tu, pod lodem. Echo wzbiło się pod lodowy sufit. — Huu! — ślizgało się tam i z powrotem, wielokrotnie powtarzając. — Pod lodem! Pod lodem! Po chwili przez otwór w przerębli wsunął się ostrożnie pyszczek Muminka, a zaraz potem uszy przyozdobione oklapłymi złotymi wstążkami. Spojrzał w czarną wodę, od której wiało chłodem, i na cztery sztywne rybki obok Totiki. Zatrząsł się. Wcale nie przyszło, powiedział. Co? Zapytała Totiki. Słońce! Krzyknął Muminek. Słońce! Powtarzało echo. Słońce! 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 Niosło się pod lodem coraz dalej i coraz słabiej. Totiki wyciągnęła wędkę. Niech się tak nie śpieszy, powiedziała. Przychodziło tego dnia każdziusieńkiego roku, więc na pewno zrobi to i dziś. No, cofnij pyszczek, żebym mogła wyjść. Wygramoliła się z przerębli i usiadła na schodkach kabiny. Wietrzyła w powietrzu i nasłuchiwała. Jeszcze trochę, rzekła. Usiądź tu i czekaj. Ślizgając się po lodzie, zbliżała się mała Mi. Przysiadła się do nich. Do butów miała poprzywiązywane blaszane przykrywki od słoików. Więc znowu ma się czekać na jakieś dziwy? Powiedziała. Chociaż nie mam nic przeciwko odrobinie dziennego światła. Od strony lodu nadleciały dwie stare wrony i usiadły na dachu kabiny. Minuty mijały. Nagle wełnisty puszek na grzbiecie Muminka zwierzył się. Na mrocznym niebie, tuż nad horyzontem, zabłysło coś czerwonego. Potem zgęstniało w wąskie czerwone pasmo, które rzuciło na lód długie promienie światła. — Jest! — krzyknął Muminek. Podniósł małą Mi i pocałował ją w sam środek pyszczka. — Nie wygłupiaj się! — powiedziała Mi. — Nie ma co robić tyle hałasu. Jest! – krzyczał Muminek. – Będzie wiosna! Będzie ciepło! Wszyscy się pobudzą! Chwycił cztery rybki i rzucił je wysoko w powietrze. Potem stanął na głowie. Nigdy jeszcze nie czuł się tak szczęśliwy. W tej samej chwili lód znowu pociemniał. Wrony podniosły się i wolno odleciały w głąb lądu. Toło Tiki pozbierała swoje rybki, a czerwone pasemko schowało się za horyzont. Czy ono pożałowało tego, że wyszło? Zawołał Muminek przerażony. Nic dziwnego, skoro tak się zachowujesz, powiedziała Mi, odjeżdżając na blaszanych przykrywkach. Jutro wróci, pocieszała go Toło Tiki, i będzie trochę większe, mniej więcej jak skórka od sera. Grunt to spokój. Powiedziawszy to, Toło Tiki zeszła pod lód, chcąc napełnić rondel na zupę morską wodą. Rzecz jasna, że miała rację. Dla słońca to nie jest takie proste wzejść od razu na niebo. Ale, jak wiadomo, nikt nie jest mniej rozczarowany tylko dlatego, że inni mają rację, a nie on. Muminek siedział z oczami wbitymi w lód i nagle poczuł, że wzbiera w nim złość. Zaczęło się to w brzuchu, jak wszystkie silne uczucia. Czuł się oszukany. Było mu wstyd, że narobił tyle hałasu i że przywiązał sobie uszy złotymi wstążkami. W końcu poczuł, że aby się znowu uspokoić, musi zrobić coś, co byłoby zupełnie okropne i niedozwolone. I to zaraz. Zerwał się i przez most pobiegł do kabiny. W kabinie podszedł prosto do szafy i otworzył drzwi na oścież. Wisiały w niej kąpielowe płaszcze. Leżał tam również paszczak z gumy, którego nigdy nie można było nadmuchać. Wszystko wyglądało jak minionego lata, ale na podłodze siedziało coś małego i szarego, z długą sierścią i długim pyszczkiem, i wpatrywało się w Muminka. Lecz po chwili, jakby nagle wstąpiło w nie życie, stworzenie śmignęło po podłodze niczym przeciąg i znikło. Muminek zobaczył tylko, jak podobny do czarnego sznurka ogon prześliznął się przez próg kabiny. Chwaścik na końcu ogona zaczepił się w szparce przy drzwiach, lecz tylko na moment, zaraz bowiem uwolniło go szarpnięcie i stworzenia już nie było. Do kabiny weszła Toło Tiki z rondelkiem w łapach. A więc jednak nie mogłeś się powstrzymać, żeby nie otworzyć tych drzwi, powiedziała. Było tam coś tylko w rodzaju starego szczura, wymamrotał Muminek. To nie był szczur, powiedziała Toło Tiki. To troll. Taki troll, jakim i ty byłeś, zanim stałeś się Muminkiem. Tak właśnie wyglądałeś 1000 lat temu. Muminek nie znalazł odpowiedzi. Poszedł do domu i usiadł w salonie, żeby pomyśleć. Nieco później przyszła Mi, aby pożyczyć świec stearynowych i cukru. Słyszę okropne rzeczy o tobie, powiedziała. Wypuściłeś z szafy swojego przodka. Podobno jesteście do siebie podobni. Ach, przestań, powiedział Muminek. Poszedł na strych i odszukał album rodzinny. Była tam strona po stronie godne postacie Muminków, najczęściej na tle kaflowych pieców lub na werandach, lecz ani jedna z nich nie była podobna do trola w szafie. To musi być jakaś omyłka, powiedział Muminek. Nie jestem z nim spokrewniony. Spojrzał na śpiącego tatusia. Tylko jego nos był podobny do nosa trola. A może 1000 lat temu? Nagle kryształowy żyrandol zaczął dzwonić. Kołysał się zwolna tam i z powrotem, a w końcu pod tiulem coś się ruszało. Coś małego i włochatego. Z pomiędzy błyszczących kryształowych wisiorków zwisał pionowo długi czarny ogon. To on, wymamrotał Muminek. Mój przodek zamieszkał w żyrandolu. Lecz nie wyglądało to zbyt groźnie. Muminek zaczął już się przyzwyczajać do dziwów zimy. — Jak się masz? — spytał niegłośno. Troll, ruszając uszami, patrzył na niego, wychyliwszy głowę z tiulu. — Uważaj na żyrandol — mówił dalej Muminek. — To pamiątka rodzinna. Troll przekrzywił głowę, przyglądał się Muminkowi z wyrazem napięcia i jak gdyby wsłuchiwał się w jego słowa. — Teraz zacznie mówić — pomyślał Muminek. I w tej samej chwili ogarnął go lęk, że przodek coś powie. Może przemówi jakimś obcym językiem, jak ten z ogromnymi brwiami. Może się rozzłości i powie Radamsa albo coś w tym rodzaju. i potem już nigdy nie mogliby się zaprzyjaźnić z sobą. Ciii, szepnął Muminek. Nic nie mów. Być może mimo wszystko byli z sobą spokrewnieni, a krewni, którzy przyszli w odwiedziny, mogą nieraz zostać na długo. A jeśli to jest przodek, może zostać na zawsze. Kto wie? Jeżeli nie będzie teraz ostrożny, on może go źle zrozumieć i rozzłościć się, a wtedy byliby zmuszeni przez całe życie mieszkać ze złym przodkiem. Ciii, powtórzył Muminek. Cicho. Przodek potrząsnął kryształowym żyrandolem, ale nic nie powiedział. Pokażę mu, jak mieszkamy, pomyślał Muminek. Tak zrobiłaby mama, gdyby przyjechała do nas w odwiedziny jakaś rodzina albo krewny. Wziął lampę i odświetlił piękny, ręcznie malowany obraz wiszący przy oknie. Obraz ten był zatytułowany Filifionka. Troll popatrzył na obraz i wzdrygnął się. Muminek poszedł do pluszowej kanapy i oświetlił ją. Pokazał trollowi po kolei wszystkie krzesła, lustro w salonie i tramwaj z morskiej pianki. W ogóle wszystkie piękne i wartościowe rzeczy, jakie posiadała rodzina Muminków. Troll patrzył z uwagą, ale najwidoczniej nie rozumiał, o co chodzi. W końcu Muminek westchnął i odstawił lampę na gzym z kaflowego pieca. I wtedy troll żywo zareagował. Opuścił się z żyrandola i podobny do kubki z szarych szmatek zaczął obchodzić kaflowy piec. Wetknął głowę w drzwiczki i węszył w popiele. Zainteresował się haftowanym sznurem do wyciągania szybra i długo wieczył w szparze pomiędzy piecem i ścianą. To musi być prawda, pomyślał Muminek wzruszony. Na pewno jestem z nim spokrewniony, bo mama zawsze mówiła, że nasi przodkowie żyli za piecami. W tej chwili zadzwonił budzik, który Muminek zwykle nastawiał na porę zmierzchu. Wtedy właśnie najbardziej tęsknił za towarzystwem. Troll znieruchomiał, po czym wskoczył do pieca, aż ze środka buchnął popiół, a w chwilę później przodek ze złością zaczął trzaskać rusztem. Muminek zatrzymał budzik i nasłuchiwał. Serce biło mu szybko, ale wszystkie dźwięki umilkły. Kilka strzępków sadzy wolno opadało z komina, a sznur od szybra kołysał się lekko. Muminek wyszedł na dach, żeby się uspokoić. — No, i jak ci się żyje z przodkiem? — krzyknęła mama mi, zjeżdżając z góry. — Doskonale — powiedział Muminek z godnością. — W rodzinie tak starej jak nasza każdy wie, jak się zachować. Poczuł się ogromnie dumny, iż jego rodzina posiadała przodka. Poza tym animuszu dodawała mu myśl, że mała mi nie ma drzewa genealogicznego i że znalazła się na świecie w wyniku czystego przypadku. Tej nocy przodek Muminka przemeblował cały dom, nie tylko bardzo spokojnie, ale i z podziwu godną siłą. Przyciągnął kanapę pod piec i poprzewieszał wszystkie obrazki. Te, które mu się najbardziej podobały, powiesił do góry nogami. Albo może te właśnie najbardziej przypadły mu do gustu. Kto wie? Ani jeden mebel nie został na swoim miejscu dawnym, a budzik leżał w kubełku na śmieci. Natomiast ściągnął ze strychu moc starych rupieci i zgromadził je wokół pieca. To Tiki przyszła popatrzeć. Pewnie zrobił to po to, żeby czuć się tu bardziej w domu, powiedziała, pocierając pyszczek. Starał się stworzyć przyjemny gąszcz wokół swojego mieszkania, żeby mieć spokój. Ale co powie mama? Zaniepokoił się Muminek. To Tiki wzruszyła ramionami. No, to po coś go wpuścił? Powiedziała. W każdym razie ten troll nic nie je. To ogromnie praktyczne zarówno dla ciebie, jak i dla niego. Postaraj się spojrzeć na to wszystko jak na rozrywkę. Muminek potakująco kiwnął głową. Zastanawiał się przez chwilę. Potem wczołgał się pod zwalisko połamanych mebli, pustych skrzyń, sieci na ryby, zwojów papy, starych koszy i narzędzi ogrodniczych i niebawem uznał, że jest tu całkiem przytulnie. Postanowił spać pod nieużywanym od dawna fotelem na biegunach w koszu z wełną. Właściwie nigdy nie czuł się zupełnie bezpieczny w tym mrocznym salonie o pustych oknach, a śpiąca rodzina przyprawiała go o melancholię. Ale teraz w ciasnej przestrzeni pomiędzy skrzynią, fotelem na biegunach i bokiem kanapy, czuł się zupełnie bezpieczny i ani trochę samotny. Widział stąd kawałek ciemności, jakie panowały za otwartymi drzwiczkami pieca, ale starał się jak mógł, aby nie zakłócać spokoju przodka i budował ściany swego kącika najciszej, jak się dało. Wieczorem wziął z sobą lampę i leżał, słuchając, jak przodek kręci się w kominie. Może i ja tak mieszkałem przed 1000 lat, myślał zachwycony. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie krzyknąć by czegoś w komin. Czegoś, co byłoby znakiem tajnego porozumienia. Ale rozmyślił się. Zgasił lampę i zwinął się w kłębek głęboko pośród wełny.